Salon Artystyczny Radia Gdańsk.
Iwona Borawska, witam serdecznie. Dziś gościmy w Gdańskiej Galerii Miejskiej z okazji 7. Gdańskiego Biennale Sztuki, tak? Patrzę na Grażynę Tomaszewską-Sopko, która kiwa głową. 7. Gdańskie Biennale właśnie się rozpoczęło. 16 kwietnia będzie finisaż. Trwają wystawy w 3 galeriach. No więc my z kuratorką i pomysłodawczynią Biennale przez te wystawy przejdziemy, popatrzymy, porozmawiamy. Przede wszystkim dzień dobry, Grażyna.
Dzień dobry, witam Państwa.
Możemy zacząć od prehistorii? Rok 2010 i zostaje wymyślone Gdańskie Biennale Sztuki przez Ciebie czy w jakimś towarzystwie? Jak to było na początku?
Jeszcze z panią Iwoną Bigos, ówczesną dyrektor, stwierdziłyśmy, że dobrze by było, gdyby artyści mogli się pokazać w większej ilości, ponieważ wiadomo, że w galerii może zaistnieć kilka wystaw rocznie, prawda? I to jest stosunkowo niewiele. Środowisko jest dosyć duże, prężne. Stąd też właśnie pomysł, żeby pokazać większą ilość artystów, żeby oni mogli też popatrzeć nawzajem na siebie, ale żeby też stworzyć jakąś ciekawą, interesującą propozycję dla odwiedzających, bo oczywiście nie możemy o nich zapominać. Gdańsk jest miastem turystycznym, więc Biennale daje taką możliwość, żeby obejrzało pracę artystów bardzo dużo osób z całego świata nawet.
No właśnie, a to pierwsze Biennale to było ogólnopolskie, pomorskie, gdańskie? Jak to się zaczęło?
Zaczęliśmy od ogólnopolskiego Biennale i było to Biennale tematyczne, tożsamość miejsca. Wówczas to był 2010 rok, taki troszeczkę modny temat. Ale przyznam, że ta formuła ogólnopolska nie bardzo się spodobała rodzimym artystom. No i w sumie słusznie, bo tutaj w ten sposób możemy po prostu skupić się na prezentacji tego, co się pojawiło w sztuce pomorskiej w przeciągu 2 ostatnich lat, czyli od Biennale do Biennale, a nie na formule, która by jakoś jednoczyła prezentację artystów z różnych miejsc, tak jak to było właśnie w przypadku tego pierwszego Biennale, który wymagał jakiegoś tematu, czyli to w pewnym sensie też było to jakieś ograniczenie.
No i teraz przez wiele lat było tak, że mieliśmy taki przekrój, prawda? Przekrój aktualnej twórczości artystów rodzimych naszych tu. Oni się w sobie i między sobą też przeglądali, ale też, i to zresztą możemy przeczytać w opisie Biennale, jego pomysłu i zadania, mieliśmy jakiś przegląd aktualnych prądów, tendencji, kierunków, poszukiwań, prawda? Bo chyba jakieś takie są widoczne.
No tutaj akurat w ostatnim czasie mamy takie, można powiedzieć, swoiste signum temporis, bo i temat pandemii się pojawiał, a teraz niestety też temat wojny. No ale nie tylko to możemy zobaczyć na Biennale, ale to, co myślę, że warto jest podkreślenia, to taki swoisty egalitaryzm. Ja co prawda nie lubię tego w odniesieniu za bardzo do sztuki, tego słowa, ale tak to właśnie jest, że obok siebie wiszą, można powiedzieć, osoby utytułowane z ogromnym dorobkiem, profesorowie, a także absolwenci ostatnich lat zazwyczaj gdańskiej ASP.
Pandemia zrobiła wam trochę dłuższą przerwę, tak? Pomiędzy poprzednim a obecnym Biennale.
Tak, troszeczkę się rzeczywiście pozmieniało. Musieliśmy też z planem się, że tak powiem, wyrobić, ale poprzednie Biennale za to zostało wydłużone. Ogromna część ostatniej wystawy biennalowej była niedostępna dla publiczności. I dopiero pod koniec, właściwie to była wiosna 2020 roku, można było otworzyć galerię i w związku z tym przedłużyliśmy też trwanie tej wystawy, żeby mogli na żywo, była taka możliwość, żeby obejrzeć na żywo te prace. No ale to też Dużo pracy ułożyliśmy w to, żeby ludzie mogli obejrzeć w innej formie, tak, na czas zamknięcia galerii, czyli też właśnie powstały filmy, oprowadzenia kuratorskie, takie wirtualne zwiedzanie galerii, taki spacer 3D, no i mnóstwo jeszcze innych takich właśnie prezentacji artystów, wywiadów z artystami, tego było bardzo, bardzo dużo, żeby jak najbardziej udostępnić, w najszerszym stopniu udostępnić tę wystawę.
No w tym roku mamy 3 wystawy w 3 galeriach od 3 lutego do 16 kwietnia można oglądać i ja liczę tutaj na takie trochę kuratorskie oprowadzenie, trochę popatrzymy, posłuchamy prac, popatrzymy na nie, pochodzimy po galeriach, ale jeszcze wcześniej, bo wiem, że 166 prac czy 166 artystów się zgłosiło, wybrano 30, więc jak trudny był to wybór i jak to podzielono na te 3 galerie, co pewnie szczegółowo po drodze opowiemy, ale tak teraz z lotu ptaka.
Rzeczywiście wybór był bardzo, bardzo trudny. Obrady były burzliwe, ale to chyba tak jest zawsze. No i myślę, że każda z osób biorących udział w wyborze stworzyłaby zupełnie inną prezentację, tak? Ale musieliśmy dojść do jakiegoś konsensusu. Tak jak mówię, było to bardzo trudne. Ale jeżeli chodzi o ten podział na przestrzenie wystawiennicze, to gdzie kto się znalazł, wynika z takich tylko i wyłącznie aranżacyjnych problemów, czy tam no, możliwości.
Rzeźba, malarstwo, instalacje, co dominuje?
Zawsze dominuje malarstwo. Ale co ciekawe, jeszcze ani razu malarstwo nie zdobyło Grand Prix. Taki paradoks.
Możemy wyjść już z gabinetu kuratorki i przejść do pierwszej sali. I tak będziemy spacerować. Już słychać Signum Temporis.
Widzimy taką, no jest to rzeczywiście bardzo, bardzo mocna praca Hanny Szumskiej, animacja i Anny Tyczyńskiej. Jest to taka instalacja rzeźbiarska zatytułowana Babie Lato. No i cóż, można powiedzieć, że jakie czasy, takie Babie Lato.
Nawiązanie do malarstwa, bardzo współczesna animacja, no i po prostu wojna.
No to chyba słychać nawet te odgłosy. No ja myślę, że to po prostu trzeba zobaczyć, poczuć. Ta akurat praca ma taką swoją autonomiczną przestrzeń, żeby można tutaj było się jakby bardziej zagłębić. Ale może tutaj zaczniemy też od początku. No właśnie mówiłam, że dominuje zazwyczaj malarstwo. Tę prezentację rozpoczyna praca malarska Patrycji Cichosz, zatytułowana Trybuna. Jest to praca z cyklu Strategie Przetrwania. Taka bardzo specyficzne malarstwo, bardzo można powiedzieć takie dosyć precyzyjne i bardzo tajemnicze. I zawiera się tutaj taki pewien paradoks związany z przestrzenią, z perspektywą. Bardzo ciekawa praca.
A ja tu już przyszłam sobie do Grażyny Rigal, ilustratorki książek, ale też artystki.
Malarki. Rzeczywiście Grażyna ma bardzo, bardzo ciekawe, uwielbiam jej malarstwo. Tym razem pokazała obiekty, bardzo też specyficzne, bardzo ciekawe obiekty rzeźbiarskie. No chyba myślę, że można tak powiedzieć, ale chyba
trochę wyrzeźbione przez naturę, bo to kaktusy są chyba, co w każdym razie rośliny jakieś.
Sukulenty też, tak. No bardzo ciekawa praca, taka troszkę groteski, ale troszkę też takich, można powiedzieć, drastycznych przedstawień. Właściwie to trudno mi określić, jakich. Myślę, że to trzeba po prostu zobaczyć.
Rzeczywiście, bo tutaj to jest... No to jest rzeźba chyba jednak, co? Pytam rzeźbiarkę.
Rzeźba. Rzeźba malarki.
Są takie też troszkę scenki rodzajowe. Tutaj ta dusza ilustratorki malarki też się pojawia.
Tak, to prawda, że one rzeczywiście opowiadają, ale mają też taką sobie przestrzeń do interpretacji.
A tu jest już bardzo kolorowo, neonowo wręcz.
Praca Kamila Kaka, on już też brał udział w poprzedniej edycji. Wówczas pokazał takie bardzo subtelne prace graficzne, bardzo delikatne. Tutaj prezentuje tkaninę, haft. No, jest to taka praca, która no, jest, można powiedzieć, zaangażowana społecznie. No, może tak to określmy, dosyć enigmatycznie, ale no, to tyle się dzieje na tych tkaninach, że naprawdę trudno się odnieść do poszczególnych elementów.
Jakieś nawiązanie do graffiti, ale też...
Troszkę tak, do jakichś murali, tak.
I to są trzy jego prace?
No, tak, trzy tkaniny z haftem. Dosyć duże, możemy to dopowiedzieć, są dosyć spore prace. Przez to też przestrzeń troszeczkę inaczej wygląda, galeryjna. Jest jakoś tak zorganizowana ciekawiej.
No one trochę wyglądają jak chorągwie, jak takie tematyczne chorągwie.
No takie sztandary, tak.
Sztandary tak zawieszone. Tutaj chyba dominuje wojna na tym. A może nie, może samoloty nie muszą się kojarzyć z wojną, ale jakieś elementy religijne, pasyjne i chyba jednak wojna.
Chyba jednak wojna. Wydaje mi się, że to jest jednak wojskowy samolot.
To są po prostu takie tematy do osobnej lektury, prawda?
No myślę, że tutaj można nad tą pracą spędzić dużo czasu. Malina Tomaszewska brała udział już w kilku edycjach Gdańskiego Biennale Sztuki. Tym razem pokazuje taki obraz z cyklu Patyki. Jest to taka monochromatyczna praca przedstawiająca patyk wyrzucony przez morze, obrobiony przez to morze. Praca taka bardzo, bardzo estetyczna, bardzo ciekawa.
W dużym kontraście z tymi przekolorowymi sztandarami jednak będę się upierała.
Zanurzając wystawę trzeba się też tym jakby mieć na uwadze to, żeby prace się nawzajem nie zjadały, nie konsumowały. Stąd też Kamilowi towarzyszą prace stonowane, monochromatyczne. I taką też pracą jest rysunek Alibach, zatytułowany Archeologia rysunku. Bardzo ciekawa praca. Artystka też eksperymentuje z podłożem, więc różnych materiałów używa. Między innymi tutaj pojawia się też wosk. Na tak zwane najście, to jest takie bardzo ważne miejsce w galerii, mamy pracę Agaty Nowosielskiej. I to też jest właśnie do Signum Temporis, o którym mówiłyśmy. Praca nawiązuje do tego, co się nie powinno wydarzyć. Przedstawia plac zabaw dzieci z taką niepokojącą plamą. I oczywiście namalowane właśnie tak, jak to Agata i tylko ona potrafi.
Ta plama trochę przypomina taką pustkę na wypalonej kliszy, prawda? Jakby ktoś, prawda? Coś takiego, jakby zdjęcie zaczęło płonąć od środka i powstała po prostu dziura, czarna dziura w miejscu, gdzie były dzieci, zabawki.
Dokładnie, dokładnie o tym jest. Praca bardzo, bardzo smutna, ale taka przejmująca. Nie epatuje jakimś, no nie wiem, jakąś taką grozą zbyt dosłowną, ale po prostu patrząc na ten obraz, no, czujemy dreszcze. Mamy jeszcze w tej przestrzeni film Drapieżne serca, film, który zrealizowały trzy artystki. Katarzyna Swinarska, Alina Rzemojdzin i Marta Grabicka. Drapieżne serca. Jest to projekcja na dwóch ścianach, projekcja naprzemienna. I w tym filmie pojawiają się artystki, bardzo dużo znanych tej trójmiejskich artystek, które również biorą udział w Biennale. To taka ciekawa taka zbieżność. Także zapraszamy do obejrzenia. Dźwięk mamy na słuchawkach.
To już do indywidualnej kontemplacji, a zanim opuścimy tę galerię i tę część wystawy, to o nagrodach pewnie jeszcze porozmawiamy, ale jest nagroda publiczności. Ja myślę, że ona uzasadnia to, że my tak krok po kroku tutaj leciutko prezentujemy pracę i artystów. Jak można wziąć udział w tym konkursie jako publiczność?
No dobrze, że wspominasz o tym, bo uprzednio niestety takiej nagrody nie było ze względu na to, że nie było też publiczności. Wracamy do tej formuły. Będzie można głosować w każdym oddziale. Są urny i można swój głos oddać. Taki artysta dostanie właśnie tę nagrodę. Jest to nagroda pieniężna, niewysoka, ale myślę, że sprawiająca dużo, dużo radości. Natomiast spośród osób, które biorą udział w głosowaniu, też zostanie wylosowana jedna osoba, która zostanie nagrodzona naszymi wydawnictwami galeryjnymi.
Jeszcze zanim stąd wyjdziemy, chciałam na chwilę uważniej popatrzeć i przystanąć przy tym projekcie, przy projekcie Hanny Szumskiej i Anny Tyczyńskiej. Babie Lato Chełmońskiego to jest ta rzeźba tutaj, ale też tak się zaczyna ta animacja. Mieszkanie, spokój, prawda? Dziewczyna w tej znanej pozie leży, wyciąga rękę, ale za oknami widzimy to, co widzimy w telewizji, wtedy, kiedy są relacje z najbardziej dramatycznych wydarzeń w Ukrainie, czyli płonące miasta, zburzone miasta, no po prostu wojna. I tak się zaczyna ta historia.
Dokładnie, dokładnie tak. No jest to, tak jak już wspomniałam, bardzo przejmująca praca, mimo takiej konwencji troszeczkę groteskowej, czy przypominającej gry komputerowe, jeszcze takie dawniejsze gry komputerowe. I rzeczywiście tutaj pani, która jest to artystka, która występuje właśnie w swojej animacji, mierzy się z tą rzeczywistością, którą widzi za oknem.
Sielankowy krajobraz zamienia się w zgliszcza, płomienie i bomby. Wojna wkracza do domu w postaci dosyć groteskowych, ale jednak groźnych, animowanych stworów pod dosyć przerażającym dowództwem tego człekopająka. Ale chciałam tylko powiedzieć, że mimo, że jest to bardzo przerażające i tu wszędzie wiszą łuski po nabojach, to wymowa tego jest taka, że...
Dokładnie. Wiszą w formie babiego lata, czyli tych nitek, pajęczych nitek, łuski. I no to jest to oczywiście nawiązanie do tej postaci z filmu, czyli tego przerażającego potwora pająka.
I kończy się to jednak mimo wszystko pewną nadzieją, że damy radę.
To prawda. Finał jest pozytywny, można powiedzieć.
To w tym nastroju pozostańmy na chwilę jeszcze. 7. Gdańskie Biennale Sztuki. Za nami część pierwsza, a dwie przed nami. Za moment.